Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Książka The Roots of the Federal Reserve, Tracing the Nephilim from Noah to the US Dollar Autorstwa Lowry Sanger, PhD. Kies jest publicystyczną interpretacją historii finansów, czytaną przez pryzmat biblijny i konspiracyjny. Autorka zestawia opowieści o Nefilim z Księgi Rodzaju, wybranymi rodowodami biblijnymi oraz dziejami bankowości i powstania Amerykańskiej Rezerwy Federalnej. Jej zasadniczym celem nie jest standardowa analiza polityki pieniężnej ani instytucjonalnej historii Fedu. Sanger proponuje tezę, że za współczesnym systemem długu i emisji pieniądza stoi wielowiekowy duchowy plan dominacji nad ludźmi.
Derpisz, w tym ujęciu pieniądz, kredyt i zadłużenie są nie tylko narzędziami gospodarczymi, lecz także elementami konfliktu religijnego.
Książka należy więc do nurtu alternatywnej historii chrześcijańskiej, łączącej egzegezę, genealogię, krytykę bankowości centralnej i język walki duchowej. Jej argumenty mają charakter interpretacyjny i są dalekie od ustaleń głównego nurtu historii oraz ekonomii. Warto czytać ją ze świadomością tej perspektywy, oddzielając opis przekonań autorki od faktów wymagających niezależnego potwierdzenia. Przedstawię ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, Nefilim jako punkt wyjścia do interpretacji historii pieniądza. Centralnym i najbardziej wyróżniającym elementem książki jest połączenie biblijnej postaci Nefilim ze współczesną historią finansową. Sanger wychodzi od tradycji interpretacyjnej Księgi Rodzaju, w której Nefilim bywają rozumiani jako związani z buntem aniołów i skażeniem ludzkości przed potopem. Następnie traktuje ich nie tylko jako temat starożytnej narracji religijnej, ale jako źródło ciągłej linii wpływu obecnej w późniejszych dziejach.
Taki zabieg zmienia sens opowieści o bankach i pieniądzu.
Instytucje finansowe nie są tu analizowane przede wszystkim przez regulacje, stopy procentowe, handel czy konflikty polityczne, lecz jako przejawy głębszego porządku duchowego.
To założenie nadaje książce spójność wewnętrzną, ale zarazem przesądza o jej ograniczeniach.
Związek między dawnymi tekstami biblijnymi a konkretnymi podmiotami nowoczesnego systemu finansowego nie jest akceptowanym wnioskiem historiografii ani ekonomii. Czytelnik powinien także pamiętać, że sama interpretacja Genesis 6 pozostaje przedmiotem sporów teologicznych. Nie wszystkie tradycje chrześcijańskie uznają Nefilim za potomstwo upadłych aniołów i kobiet. Książka przedstawia jeden wyrazisty wariant tej debaty, a następnie rozciąga go na historię społeczną i gospodarczą. Po drugie, rodowody biblijne, Ezaw i Edomici, w konstrukcji tezy autorki, Sanger wykorzystuje genealogię jako mechanizm łączący epokę biblijną z nowoczesnością.
W materiałach dotyczących książki wskazuje się szczególnie na linię Ezawa i Edomitów.
W jej ujęciu rodowody nie służą wyłącznie objaśnieniu relacji między ludami starożytnego Bliskiego Wschodu. Mają pozwalać prześledzić trwałość wpływów, które autorka wiąże z Nefilim i późniejszymi elitami władzy.
To ważne dla zrozumienia metody książki, ponieważ argumentacja opiera się na ciągłości symbolicznej, religijnej i rodzinnej, a nie na typowym łańcuchu dokumentów archiwalnych.
Historycy stosują genealogię ostrożnie, zwłaszcza gdy mają one pokrywać tysiące lat.
Pokrewieństwo, podobieństwo nazw, przynależność etniczna oraz wpływ polityczny to różne kwestie i nie można ich automatycznie utożsamiać. Dodatkowo biblijne opisy Edomitów odnoszą się do realiów starożytności, a ich przenoszenie wprost na współczesne instytucje wymagałoby bardzo mocnych, sprawdzalnych źródeł. Sanger proponuje zatem model interpretacyjny, w którym rodowód ma odsłaniać ukrytą strukturę historii. Dla odbiorcy zainteresowanego religijną publicystyką jest to główna oś narracji. Dla odbiorcy szukającego badań historycznych jest to punkt, który szczególnie wymaga krytycznego porównania z pracami biblistów, historyków starożytności i badaczy genealogii.
Po trzecie, Rezerwa Federalna jako symbol systemu długu i kontroli. Tytułowa Rezerwa Federalna jest w książce przede wszystkim kulminacją szerszej opowieści o długu, pieniądzu i podporządkowaniu człowieka. Autorka przedstawia nowoczesne finanse jako system, który według jej interpretacji może utrwalać zależność ludzi poprzez zadłużenie.
To nawiązuje do popularnej krytyki bankowości centralnej, lecz Sanger rozszerza ją o tezę duchową. W jej narracji problem nie sprowadza się do sporów o inflację, kreację pieniądza, prywatne banki czy kompetencje władz monetarnych.
Chodzi o domniemaną odwieczną agendę zniewolenia. Warto rozróżnić ten obraz od podstawowych faktów instytucjonalnych. System rezerwy federalnej powstał w Stanach Zjednoczonych na mocy Federal Reserve Act z 1913 roku, po długich sporach o stabilność bankową i kryzysy finansowe. Jest bankiem centralnym o strukturze publiczno-prywatnej, podlegającym określonym ramom prawnym i nadzorowi Kongresu, a nie tajną organizacją wyjaśnianą jednym rodowodem.
Krytyka jego decyzji może dotyczyć realnych tematów, takich jak skutki polityki stóp procentowych czy ratowanie sektora bankowego. Książka wybiera jednak odmienny poziom wyjaśnienia, oparty na metafizyce i podejrzeniu ukrytej koordynacji.
Jej wartość dla czytelnika polega więc raczej na poznaniu radykalnej religijnej krytyki finansów niż na uzyskaniu podręcznikowego obrazu działania Fedu. Po czwarte,
dług jako forma zniewolenia w perspektywie religijnej. Motyw długu jest praktycznym rdzeniem książki, ponieważ przekłada wielką opowieść o Nefilim i elitach na codzienne doświadczenie kredytu, rachunków oraz ekonomicznej zależności.
Sanger używa pojęcia zniewolenia długiem, aby pokazać, że zobowiązania finansowe mogą ograniczać autonomię jednostek i rodzin.
Dobrze, w podstawowym sensie jest to rozpoznawalna obserwacja społeczna.
Nadmierne zadłużenie może zwiększać stres, zawężać wybory zawodowe i czynić gospodarstwa domowe wrażliwymi na utratę dochodu albo wzrost kosztów obsługi kredytu.
Autorka nadaje jednak temu zagadnieniu znacznie szerszy wymiar, interpretując dług jako narzędzie celowo zaprojektowanej duchowej dominacji.
To właśnie przejście od krytyki warunków ekonomicznych do tezy o ukrytej agendzie jest charakterystyczne dla jej podejścia.
Czytelnik może oddzielić użyteczny impuls do finansowej ostrożności od niezweryfikowanej warstwy spiskowej.
Praktycznie oznacza to sprawdzanie kosztu kredytu, budowanie rezerwy finansowej, unikanie pożyczek o wysokim oprocentowaniu i szukanie rzetelnej edukacji ekonomicznej. Takie działania są sensowne niezależnie od tego, czy przyjmie się religijne wyjaśnienie przedstawiane przez Sanger. Książka nie zastępuje jednak poradnictwa finansowego ani analizy prawnej.
Jej język mobilizuje moralnie i duchowo, podczas gdy rzeczywiste przyczyny zadłużenia obejmują także dochody, ceny mieszkań, zdrowie, politykę publiczną i dostęp do edukacji.
Na koniec, walka duchowa jako proponowana odpowiedź na problemy finansowe. Sanger nie kończy swojej diagnozy na krytyce banków i domniemanych rodowodów. Proponowaną odpowiedzią jest świadomość duchowa, modlitwa oraz praktyka walki duchowej, także w wychowaniu dzieci. W materiałach promujących książkę autorka podkreśla, że rodzice powinni modelować takie postępowanie w zwykłym życiu.
Dzięki temu jej projekt ma charakter wyraźnie religijny, a nie wyłącznie polityczny czy ekonomiczny.
Finansowe struktury są przedstawiane jako część szerszego konfliktu dobra ze złem, dlatego odpowiedź ma obejmować formację moralną i wierność chrześcijańską.
Dla odbiorców podzielających ten światopogląd książka może być zachętą do rozmowy o odpowiedzialności, konsumpcji, lęku i wpływie wartości na decyzje finansowe.
Jednocześnie warto zachować granicę między praktyką religijną a rozpoznawaniem rzeczywistych problemów.
Łaka duchowa jest kategorią wiary, której nie da się zweryfikować metodami historii gospodarczej.
Nie powinna też prowadzić do oskarżania konkretnych grup ludzi o ukryte, dziedziczne zło bez wiarygodnych dowodów.
Najbardziej odpowiedzialne odczytanie tej części książki polega na potraktowaniu jej jako świadectwa określonej duchowości.
Można z niej wydobyć pytania o etykę pieniądza i wychowanie. Równocześnie korzystając z wiedzy ekonomistów, doradców zadłużeniowych i sprawdzonych źródeł historycznych.
Podsumowując, The Roots of the Federal Reserve będzie przede wszystkim interesująca dla czytelników chrześcijańskiej publicystyki alternatywnej, teorii spiskowych, biblijnych genealogii oraz radykalnej krytyki systemu finansowego. Nie jest to odpowiednia pozycja dla osoby, która oczekuje neutralnego wprowadzenia do dziejów rezerwy federalnej, ekonomii pieniądza lub naukowej analizy zadłużenia.
Drecz w tych dziedzinach warto ją uzupełnić opracowaniami historyków gospodarczych, biblistów reprezentujących różne interpretacje Genesis oraz materiałami instytucjonalnymi dotyczącymi Fedu. Intelektualna korzyść z lektury może polegać na zrozumieniu, jak w pewnych kręgach religijnych łączy się nieufność wobec bankowości centralnej z opowieścią o walce duchowej. Książka może też skłonić do sensownej refleksji nad osobistym zadłużeniem, konsumpcją i etycznym wymiarem decyzji finansowych.
Jej wyróżnikiem na tle podobnych książek jest wyjątkowo dalekie połączenie trzech porządków – biblijnej historii Nefilim,
genealogii od czasów Noego oraz dziejów amerykańskiego dolara. Wiele publikacji krytykujących Fed koncentruje się na polityce monetarnej, elitach gospodarczych lub wydarzeniach z początku XX wieku.
Sanger interpretuje je jako końcowy etap znacznie starszego planu. Ta odwaga syntezy stanowi o jej rozpoznawalności, ale także o potrzebie szczególnej ostrożności.
Najlepiej czytać ją jako wyraz światopoglądu autorki, konsekwentnie odróżniając religijne przekonania od twierdzeń historycznych wymagających niezależnego potwierdzenia.
Jeśli chcesz nas wesprzeć, Laura Sanger Piaggian, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu.
Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.